Cześć, z tej strony Krzysiek Kołodziński, a przed wami 9 odcinek podcastu Zawód Muzyka. Podcastu od muzyków i dla muzyków, w którym rozmawiamy o jasnych i o ciemnych stronach rynku muzycznego. Zacznijmy od niespodzianki. Mam dzisiaj dla was do zgarnięcia 15% zniżkę na warsztaty organizowane przez Fundację Warsztatownia. Więcej o tej zniżce pod koniec, więc zachęcam do przesłuchania całego odcinka razem z tą nudną końcówką. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o koncertach i o ich organizowaniu. Opowiemy, czego potrzeba do zorganizowania koncertu i jak to wszystko wygląda od kuchni. Materiał przydatny, myślę, każdemu organizującemu imprezy, jak również tym, którzy chcą się za to wziąć. Z pewnością skorzystają też muzycy planujący swoje pierwsze koncerty. Kiedy nie organizować koncertu? Jakich dziwnych rzeczy potrzebują artyści? I dlaczego sukces niesie za sobą zagrożenia? O tym wszystkim i o wielu, wielu innych rzeczach w dzisiejszym 9 odcinku podcastu. Podczas dzisiejszego odcinka padnie kilka słów, które mogą nie być znane wszystkim słuchaczom i pomyślałem, że przygotuję dla was słowniczek pojęć. Znajdziecie go w notatkach do odcinka na gabinet.art/zawodmuzyk9. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z człowiekiem, który zjadł zęby na organizacji koncertów. Przed wami rozmowa ze współwłaścicielem Winiary Bookings, Tomaszem Masłowskim. Zapraszam do wysłuchania.
Zawód Muzyk.
Bardzo miło mi powitać Ciebie, Tomaszu, w dzisiejszym odcinku. Gościem dzisiejszego odcinka jest Tomasz Masłowski, założyciel i prezes Winiary Bookings.
Prezes dużo powiedziane, ale na pewno współwłaściciel, założyciel oczywiście.
Gdzieś w internecie zobaczyłem CEO, no więc tak, CEO tak, to tak. Kim jest CEO?
No prezesem, tak. No, jakby to tak bardziej żartobliwie kiedyś ustawiłem na swoim profilu facebookowym oczywiście, to żeśmy się śmiali swego czasu ze znajomymi z tego określenia. Nasza agencja powstała, że tak powiem, w bardzo spontanicznym klimacie, bardzo jakby tak... na podwalinach punkowych oczywiście, także też jakby nie pasuje do nas to totalnie. Takie jakby sztywne określenia, których nie używamy.
Krawacie.
Tak, tak, tak. To nie ten klimat w ogóle jest jakby.
Prywatnie jesteś fanem mocniejszego brzmienia i grałeś w zespołach, śpiewałeś. A co jeszcze mógłbyś o sobie powiedzieć?
To znaczy jakby całe życie gdzieś mojemu życiu towarzyszyła muzyka i jakby początkowo starając się w ten świat koncertowy wbić, gdzieś tam zaczęliśmy ze znajomymi ze szkoły od stworzenia zespołu. No i jakby tak się złożyło, że ten zespół to w bardzo krótkim czasie stało się coś więcej. Zacząłem poznawać ten świat właśnie koncertów na żywo. W bardzo młodym wieku się z niego wbiłem, tak naprawdę nie wiem, może w wieku 14-15 lat. I od tamtej pory właśnie zacząłem sporadycznie grać koncerty coraz częściej. Myślę, że to miało bardzo duży wpływ na to, co robię dzisiaj, przez to, że właśnie zacząłem poznawać ten świat. Co prawda firma powstała dużo, dużo później, ale podwaliny tego wszystkiego na pewno miały miejsce w tych zespołach, w których grałem.
Czyli jak zaczęło się od słuchania, przeszło dalej w organizowanie.
Tak, organizacja przeszła zupełnie jakby naturalnie. Zawsze przy każdej okazji też zaznaczam, że mój pierwszy, nie zorganizowałbym nigdy koncertu swojego pierwszego, gdyby nie mój świętej pamięci kumpel Stube, który jakby zaraził mnie i mojego wspólnika Bartka właśnie organizacją koncertów. A może nawet nie tyle co zaraził, co jakby nieumyślnie jakby sprowokował to, że to zrobiliśmy pierwszy koncert, ponieważ wysłał nam ofertę zespołu, który nam się bardzo podobał, mi i Bartkowi. A on do końca tego nie czuł, więc jakby zapytał nas, czy nie chcielibyśmy spróbować zorganizować im koncertu. No i to tak właśnie, ten pierwszy koncert właśnie tak wyglądał. To było trochę dużo przypadków w tym, że tak naprawdę wzięliśmy się z organizacji tego koncertu. No, totalny freestyle.
Ale potem się przyjęło, spodobało wam się.
No tak, tak. Jakby gdyby nie ten pierwszy koncert, który okazał się dla nas wtedy dużym sukcesem i gdyby nie to, jaką właśnie przyjemność z tego czerpaliśmy, to na pewno byśmy tego dalej nie robili. Po tym koncercie powstał temat założenia niezależnej agencji koncertowej, wymyśliliśmy nazwę i tak to się dalej jakoś swoim torem potoczyło.
Jakbyś powiedział, jaka jest historia z tą nazwą?
No geneza nazwy jakby jest bardzo prosta. Ja się często śmieję, że to jak powstała nasza nazwa, to bardziej pasowałoby do środowiska hip-hopowego niż do muzyki, którą robimy. Chociaż w tej chwili też dużo hip-hopowych koncertów robimy, no ale jakby podwaliny tego, jak zaczynaliśmy, nie mieliśmy nic wspólnego z hip-hopem. Nazwa po prostu, nie mieliśmy totalnie pomysłu na swoją nazwę, jakby to nie była jakaś długa rozkminka na tym, jak to powinno się prezentować dobrze, jak to powinno w ogóle dobrze brzmieć, czego jeszcze nie ma i tak dalej. Po prostu Winiary to jest dzielnica Poznania, z której my pochodzimy. No i dodaliśmy Bookings, bo to jest jakby oczywiste, czym się zajmujemy, czyli jakby nazwa nie jest czymś wymyślnym, jest wręcz bardzo prosta tak naprawdę. Wywodzi się z naszych korzeni, stąd skąd pochodzimy i jakby wtedy, kiedy zaczynaliśmy, właśnie tam mieszkaliśmy.
Pojechaliśmy już teraz trochę dalej, do czego wrócimy, bo mam taką tradycję pytań, żeby przedstawić siebie też trochę. Pierwsze pytanie to jest o muzykę, której ostatnio słuchałeś.
Wiesz co, dobrze akurat trafiłeś, bo przyznam, że patrząc na ostatni rok miałem straszny problem z tym, żeby zaczepić się przy jakimś albumie i wydaje mi się, że rynek muzyczny trochę mnie zmęczył. I jakby nie miałem taki moment, że nie odczuwałem świeżości, ale teraz śmiało mogę odpowiedzieć na to pytanie, że moim ulubionym albumem w ostatnich tygodniach na pewno jest album zespołu Brutus. No niestety jest to mój ulubiony album, ale nie pamiętam jego nazwy.
Później jeszcze się do ciebie odezwę i zamieścimy ten album w notatkach już z nazwą. A takie pytanie, jak zarobiłeś swoją pierwszą złotówkę właśnie na muzyce?
Jak zarobiłem pierwszą złotówkę na muzyce? O kurczę, to jest dobre pytanie, bo nie pamiętam, czy to było na koncercie, czy może kiedyś udało mi się zarobić złotówkę na zespole, ale chyba na zespole jednak, bo wydaje mi się, że pierwszą złotówkę na zespole zarobiłem na jakimś merchu, na koszulkach, które zrobiliśmy z pierwszym zespołem, Before a Burning Earth nazywał się zespół. I tak, wypuściliśmy po iluś tam koncertach pierwsze koszulki i to była pierwsza zarobiona złotówka, można powiedzieć, na muzyce tak naprawdę, no bo to...
Czyli graliście wtedy już za Friko, tak? Mm-hmm, tak. Ale mieliście ze sobą swój
Tak, merch. Ale mieliśmy swój merch i wtedy też jakby mieliśmy taką dużą ekipę wokół siebie w Poznaniu, ludzi, którzy nas wspierali i tak dalej. I wtedy pamiętam, że byliśmy w szoku, bardzo dużo tych koszulek poszło. Nie tylko ludzie, którzy byli naszymi znajomymi, też jakby parę osób kupiło, którzy po prostu słuchali muzyki, ale trzeba zaznaczyć, że wsparcie znajomych jednak było znaczne wtedy. No i tak, no pozwoliło nam to zarobić jakieś tam kilka groszy wtedy, żeby ruszyć dalej w jakieś tam koncerty, nagrywki i tak dalej.
I na pewno też fajny sygnał, nie? Że o,
ma to jakiś sens, tak? W tamtych czasach totalnie nie rozpatrywałem muzyki na płaszczyźnie zarabiania pieniędzy, jakby przez ten pryzmat nie patrzyłem na to. Nie miało to dla mnie wtedy żadnego jakby znaczenia. No z wiekiem wiadomo, z wiekiem to się zmieniło.
No dobra. Wróćmy właśnie teraz do twojej działalności. Winery Bookings to agencja koncertowa i bookingowa.
To znaczy teraz już głównie koncertowa. Staraliśmy też być się agencją bookingową. Mieliśmy takie epizody, aczkolwiek działalność zweryfikowała, w czym jesteśmy najlepsi. Najlepsi jesteśmy po prostu w organizowaniu koncertów, a nie w jakby odpowiadaniu za artystów i zajmowaniu się stricte nimi. Także tak, jesteśmy agencją koncertową.
No i to w takim razie, jak wygląda w ogóle taka organizacja?
Jest wiele aspektów, które oczywiście się łączą i jakby schemat jest ten sam, ale no każdy koncert, praca przy każdym koncercie wygląda inaczej, w zależności też od gatunku muzyki, o tym, z jakim agentem się współpracuje, od tego, skąd jest zespół, jakie ma wymagania sprzętowe i tak dalej. No jakby od kuchni wygląda to z reguły w ten sposób, że oczywiście mamy bazę agentów, przedstawicieli zespołów, z którymi współpracujemy od lat, od których dostajemy oferty na poszczególne zespoły. No jakby wiadomo, no pierwsza faza tego wszystkiego to jest booking. czyli jakby dogadanie się na konkretny termin, warunki finansowe, hospitality i tak dalej z zespołem. No potem przechodzimy do etapu promocji koncertu.
Zatrzymując się przy tych warunkach, to jest tak, że agent wysyła, do występu potrzebujemy to, to i to, czy może właśnie wy jesteście w stanie negocjować?
To też zależy właśnie od agentów, bo jakby negocjacje to jest kluczowy jakby czynnik tego biznesu. I jakby każdy booking opiera się na negocjacjach, czy finansowych, czy po prostu ridera hospitality. To często jest tak, że my sami musimy w ogóle zaproponować warunki. Często jest tak, że jakby agenci chcą słyszeć, co możemy my zagwarantować dla
zespołu.
Zanim oni przedstawią jakby wymagania. Czyli to jest też jakby taki sprawdzian dla agencji koncertowej, żeby się wykazać i żeby pokazać tak, i żeby pokazać najlepiej, czy masz dobre wyczucie, czy wiesz, na jakim poziomie jest zespół. No bo wiadomo, no, możesz zaproponować dużo za mało, możesz też jakby przepłacić, a też nie zawsze tutaj chodzi o pieniądz. Jakby.
Z waszej strony czy
ze strony agentów właśnie. Można czasami dać bardzo dobrą ofertę, przebijającą konkurencję. Ale jeżeli agent widzi, że oferta jest jakby nienaturalnie wysoka, no to też jakby nie zawsze chce dawać zespół, bo no, widzi coś w tym dziwnego na przykład.
A, tak, że jest jakiś kaczek?
No, że może jakby nie jest to ktoś, kto się zna na tym do końca i kto dobrze tą produkcję zrobi, tylko po prostu chce wyłożyć pieniądze. No, różne jest podejście. No, oczywiście są też tacy agenci, którzy sprzedadzą zespół za każde pieniądze. Myślę, że jest takich większość mimo wszystko, ale to też nie jest zawsze reguła. To jest bardzo specyficzny rynek i wszystko zależy od tam relacji międzyludzkich i ciężko powiedzieć, nic nie wygląda tutaj schematycznie. Tak.
A jak w takim razie wyceniacie, jak przygotowujecie tą ofertę?
Wiesz co, no, jeżeli chodzi o przygotowanie oferty, to zawsze mamy swoje kosztorysy, mamy swoje kalkulacje, które robimy. No oczywiście nie mogę powiedzieć, jak one dokładnie wyglądają, bo o takich rzeczach nie mogę mówić. No oczywiście zanim złożymy jakąkolwiek ofertę, no to przede wszystkim pierwszym krokiem dla nas to jest jakby znalezienie miejsca. I dopóki nie mamy miejsca, dopóki nie mamy terminu w jakimś miejscu, to w ogóle tak naprawdę nie składamy oferty, bo nie chcemy w ciemno obiecywać czegoś artyście. Czyli tak naprawdę najpierw, jeżeli dostajemy termin od agenta, w którym artysta jest dostępny, to najpierw pierwsze co robimy, to sprawdzamy miejsca, w których moglibyśmy to zorganizować i tak, żeby miało to ręce i nogi oczywiście. Następnie, jeżeli zaklepiemy jakieś miejsce, no to wtedy możemy przejść do kalkulacji. Oczywiście liczymy pełny kosztorys i wtedy gdzieś możemy sobie ocenić, ile osób potrzebne jest, żeby przyszło, abyśmy wyszli w ogóle na zero. Jesteśmy w stanie ocenić potencjał zespołu, czy jest szansa, żeby to się sprzedało, czy też nie. No.
A właśnie, a jeżeli w ogóle czy się coś takiego zdarza, że przygotowaliście swój kosztorys, wszystko jest zaplanowane, no ale jednak bilety sprzedają się jakoś... Coś poszło nie tak, nie?
Często się tak zdarza. No,
i co wtedy? Właśnie.
Jeżeli dochodzimy do sytuacji, że po prostu koncert się nie sprzedaje, no tak jakby my ponosimy straty, tak?
A podejmujecie wcześniej jakieś akcje, no, bilety się nie sprzedają, to nie wiem, obniżki cen, czy może wyprzedaż specjalna?
Robimy, oczywiście, jeżeli bilety się nie sprzedają, to wzmażamy działania promocyjne. Jakby w tym pomagają nam też nasi partnerzy biznesowi, czyli bileterie, które sprzedają dla nas bilety i oczywiście też mają swoje bazy promocyjne, często bardzo duże i są dla nas dużym wsparciem. No ale też oczywiście działamy poprzez naszych właśnie patronów medialnych, sami też rozdajemy wejściówki na koncerty, wtedy robimy wszystko, aby ta sala nie była pusta. Tu już nawet nie zawsze liczy się ten czynnik finansowy, ale ostatnim, czego byśmy chcieli, to, żeby zespół grał dla pustej sali. Czyli jakby no robimy wszystko, żeby jednak ludzi zaprosić na ten koncert. Jeżeli on się nie sprzedaje, no to nie chcielibyśmy, żeby było 20 osób na sali, powiedzmy, i zespół grał do pustej sali, tylko jakby rozdajemy te zaproszenia i chcemy mimo wszystko, żeby zespół, w którym my uwierzyliśmy, żeby ludzie mimo wszystko go zobaczyli. No, nawet jeżeli on jest teraz małym zespołem, to kto wie, no, może będzie kiedyś większym. My w niego uwierzyliśmy jako pierwsi.
właśnie super temat, bo pracujecie z wielkimi nazwiskami, ale właśnie o tych małych. Jak w ogóle można do was trafić? Jak mały zespół sobie istnieje, gra sobie w garażu, robi sobie próbę, ale chciałby wyjść na rynek?
To co wtedy powinien zrobić, żeby na ten rynek wyjść?
Wiesz co, niestety bardzo często odmawiamy małym zespołom z racji tego, że jesteśmy agencją, która już nie wyrabia pod takim względem już. Oczywiście zdarzają się mniejsze koncerty, które robimy, ale to nadal już w tej chwili mniejsze koncerty dla nas to są koncerty dla powiedzmy 100-150 osób, a zespoły, które nie mają żadnego fanbase'u, to jakby dla nas jest to trochę syzyfowa praca tak naprawdę. My nic z tego nie mamy, że będziemy promowali ten zespół. I jeżeli nie widzimy po prostu potencjału w tym, że zespół może przyciągnąć chociażby te 100-150 osób, to jakby no nie ma to już dla nas sensu, bo wiemy, że to się wiąże tylko z większą pracą tak naprawdę promocyjną, z większym wysiłkiem, czasem. A profitu z tego nie będzie. No jakby no nie, wiadomo, też zaznaczam, że no nie zawsze chodzi o pieniądze w tym wszystkim, ale ja wychodzę z tego założenia, że jeśli już mam ryzykować na zespole, który może przynieść straty, no to musi być to zespół, który naprawdę mi się podoba i który naprawdę, do którego czuję coś, jakąś specjalną więź.
Czyli taki startujący zespół powinien też uderzać do startującej agencji koncertowej?
Myślę, że tak, na pewno, bo też startująca agencja koncertowa będzie potrzebowała doświadczenia, portfolio i tak dalej. Myślę, że sami przerobiliśmy w swojej historii wiele, naprawdę wiele małych zespołów. Ale przede wszystkim myślę, że mały zespół powinien w tej chwili, obecnie na własnym rynku, nie skupiać się na początku na samych koncertach, bo osobiście uważam, że to nie ma sensu, jeżeli zespół, który nie ma fanbase'u jakiegokolwiek, będzie starał się grać koncerty headline'owe. Uważam, że to jest, że zespół powinien starać się zbudować swój fanbase, trafić do ludzi, żeby w ogóle zdobyć tych słuchaczy, a dopiero później skupić się na koncertach. No i oczywiście w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę jakiekolwiek festiwale czy showcase dla mniejszych zespołów, a dopiero później próbować wbić się gdzieś wyżej. No jakby problemem małych zespołów jest często to, że chcą bardzo szybko wbić się na jakiś poziom, a to nie na tym polega w ogóle moim zdaniem. I poza oczywiście wyjątkami, które czasami po prostu coś zażre, czy jak to mówię, pyknie i to po prostu rozlewa się po całej Polsce czy po całej Europie, ale przede wszystkim właśnie młode zespoły muszą zrozumieć to, że zwracając się do organizatora muszą też jakby coś jemu dać. To nie jest tak, że to powinno działać tylko jednostronnie, że oni dostają możliwość grania od organizatora, ale organizator coś musi z tego też mieć. Żeby zapłacić zespołowi, musi czuć, że ktoś przyjdzie na ten zespół, tak? I to musi działać w dwie strony.
Powiedziałeś o wynagrodzeniu zespołu. I jak to jest? Wynagrodzenie zespołu jest zawsze znane z góry, czy to też jest jakaś część procentowa ze sprzedaży biletów? Jeżeli możesz o tym mówić.
Wiesz co, to jest właśnie, mogę o tym mówić oczywiście, ale jakby to jest właśnie to, obie opcje, o których wspomniałeś, jakby zdarzają się i to jest, rozliczenia są bardzo różne. Tak naprawdę to zależy, tak samo wrócę do tego, że to zależy od każdej agencji, bo też agencje mają różne progi procentowe, różne deale, że tak powiem. Czasami jest tak, że to jest po prostu jakiś tam gwarant, czasami do tego dochodzi jakiś procent, czasami jest sam procent i to zależy. Tak naprawdę tych możliwości jest tyle, że ciężko jest określić tak naprawdę jednoznacznie, jak to wygląda, bo każdy koncert to jest inny deal, każdy koncert to jest inny schemat tak naprawdę i robiąc to musi być naprawdę elastyczny i no, mocno zorientowany na ten temat.
No nie jesteś w stanie tak odcinać kuponów, nie? Że już jak ogarnąłeś już jeden koncert, to myślisz sobie, a to już każdy jest
taki, zupełnie nie. Nie, oczywiście, że nie. Jakby z wiekiem też i z każdym kolejnym rokiem działania myślę, że każdy organizator się uczy coraz więcej i może być tak, że wiadomo, dojdziesz już do pułapu agencji koncertowej typu dajmy na to, nie wiem, Knockout Productions, który jest bardzo dużą agencją koncertową, no ale zawsze będziesz miał gdzieś coś dalej, że możesz być jeszcze większym, możesz być Live Nation w końcu. Także jakby no zawsze się znajdzie coś, co prawda nie wiem, co po Live Nation, no ale pewnie da się być zawsze większym.
W przyszłości, kto wie, może będzie Winiary Bookings.
No, może tak być.
Po Life Nations.
Może tak być, jakby cały czas gdzieś tam rozpatruje nas w kategorii jeszcze mniejszej agencji koncertowej i jednak cały czas podchodzę do tego, że przed nami jest bardzo dużo, że tak powiem, kroków do zrobienia i jeszcze rzeczy do zdobycia. Cieszę się z tego, co osiągnęliśmy bardzo, bo na to bardzo długo pracowaliśmy z Bartkiem razem. Ale cały czas też chcę więcej. Jak po prostu taki jest człowiek i myślę, że to by było zabójstwo, gdybym stwierdził, to już jest wszystko, co zrobiliśmy. No nie, no tak nie można, nie w tej branży na pewno.
A wróćmy teraz do organizowania, do tych kroków, które podejmujecie. Dostajecie, tak jak wspomniałeś, oferty od agentów. Jaki jest następny krok? Jak w ogóle wybieracie te zespoły?
Pierwsze co, to zespół musi nas oczywiście zainteresować i musimy też widzieć, czy oprócz tego, że zespół i jego muzyka nas zainteresuje, to też musimy wiedzieć, czy to ma jakieś przełożenie na sprzedaż. Też patrzymy często, czy zespół grał koncerty, które się sprzedały w Europie, w jakich miejscach, jaka to jest charakterystyka miejsc i tak dalej. Staramy się dobierać miejsca w ten sposób, żeby to miało jakby ręce i nogi dla zespołu, żeby na przykład, nie wiem, przykładowo zespół Anthrax nie wystąpił w teatrze, a zespół Little Big na wiejskiej dyskotece, tak? Bo to jednak no, wszystko musi mieć swój klimat, musi mieć ręce i nogi i miejsca też muszą pasować do tych zespołów.
Nie istnieje coś takiego, a może istnieje, taka globalna lista kosztów, wynagrodzeń dla zespołu.
Nie ma czegoś takiego, jakby jest wiele tajników, które myślę przez większych organizatorów nigdy nie zostaną zdradzone, bo po prostu to są rzeczy, które utrzymują ich przy tym rynku i no myślę, że to jest na tyle ciężki kawałek chleba, że tak naprawdę niewielu ludzi wytrzymało presję w tej branży i wydaje mi się, że trzeba być naprawdę konsekwentnym.
No i chyba trzeba było też kochać, tak?
No i trzeba to też kochać, też trzeba być zawziętym. Przez długi czas nie przynosiła agencja dochodów, no już z czegoś trzeba było żyć. No to bardzo, bardzo wiele różnych prac się chwytałem. Mimo, że już prowadziłem swoją agencję, to tak naprawdę nosiłem graty dla innych. No ale tylko po to, żeby tak naprawdę móc cały czas w tym tkwić i żeby nie musieć iść do normalnej pracy. Agencja nasza ma już 7 lat, a tak naprawdę zarabiamy na niej i żyjemy z niej może od 2 lat. To nie jest stosunkowo długo. Bardzo wiele poświęceń to wymagało. Właśnie to jest ta konsekwentność, o której mówiłem, że no, na pewno nie jedna osoba odpuściłaby już to na rzecz tego, żeby pójść do normalnej pracy, ale jeżeli coś kochasz i chcesz to robić, no to wydaje mi się, że no, wymaga to po prostu poświęceń, bez tego to...
No tak, 5 lat jeszcze nie pozwoliło wam się wtedy utrzymywać, a jednak no, tak, kontynuowaliście, no to trzeba mieć to samo zaparcie, prawda?
No tak. To jest rzecz, o której mówię, że krytyczne momenty w tej branży nas naprawdę wiele nauczyły i bez tego to też byśmy nie istnieli.
A podaj taki krytyczny moment, co
mieliście,
jeżeli możesz.
Bardzo krytyczny moment mieliśmy może rok temu, kiedy agencja już tak naprawdę była rozpoznawalna, bardzo dużo koncertów robiliśmy, no i weszliśmy na taki pułap, że myśleliśmy wtedy, że coraz więcej koncertów możemy sobie pozwalać. Zaczęliśmy po prostu bukować zespoły, które lubimy, nie zważając na to do końca, czy to będzie miało przełożenie na finanse. I to nas wprowadziło w poważne problemy wtedy finansowe, z których na szczęście wydostaliśmy się też koncertami. Z perspektywy czasu widzieliśmy, że podjęliśmy wtedy jakby masę, szereg takich nieodpowiedzialnych decyzji tak naprawdę i trochę na fali wcześniejszego sukcesu poniosła nas fantazja.
Czyli to, co was jakby charakteryzowało, te wasza skrupulatność i analizy, kosztorysy, po prostu zamietliście w kąt i tak bardziej na spontanie wtedy działaliście?
Czy po prostu za dużo tego było?
Było tego za dużo. Przeliczyliśmy się po prostu strasznie z ilością koncertów. Wydaje mi się, że gdybyśmy w pewnym momencie jakby znali umiar, to nie wpadlibyśmy w to, co wpadliśmy wtedy. Ale z tego, co mi się wydaje, nie jesteśmy pierwszym i ostatnim organizatorem, który taką sytuację przechodził. Jakby obserwując inne agencje koncertowe, widziałem nieraz kryzysy u nich, obserwowałem, ale to wydaje mi się, że to jest normalne w tej branży po prostu. To jest jak sinusoida i jakby musisz być przygotowany działając w tej branży, że nadejdą gorsze momenty i to nigdy nie będzie konstans, jakby to jest...
No i to też wtedy taka lekcja dla was była, nie? Że znaliście swój jakby... No, pojemność.
Tak, to był też największy błąd, że zabukowaliśmy wtedy rekordową liczbę dla naszej agencji koncertów latem. To jest też najcięższym okresem.
Okej, a dlaczego?
Dlatego, że jest to sezon festiwalowy. Ludzie wolą festiwale, plenery. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz, pamiętajmy, że dużo ludzi wyjeżdża na wakacje, ludzi w mieście jest mniej i tak dalej, więc jakby...
Że konkurencja dla waszego koncertu, dla waszego wydarzenia.
Tak, no jakby, ale też po prostu ludzie nie mają na takiej ochoty jak wiosną czy jesienią. No ludzie po prostu zwyczajnie, kiedy jest ładna pogoda, mają mniejszą ochotę na dochodzenia do klubów, bo myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy.
To wtedy lepiej organizować festiwale?
I tak i nie, no festiwal to jest, my cały czas jeszcze do tego nie doszliśmy, jakby jest to gdzieś tam naszym marzeniem, żeby zorganizować festiwal, ale trzeba być naprawdę silnym finansowo, żeby sobie na to móc pozwolić, żeby podjąć takie ryzyko, no i przede wszystkim mieć jakieś wsparcie. Póki co nie mamy, nie znamy takich ludzi, którzy udzieliliby nam wsparcia finansowego. Festiwal to już jest trochę... grubsza rozkmina, że tak powiem.
No właśnie mówisz, że grubsza rozkmina, ale no nie zaczynaliście od Anthraxa i Little Big, tak?
No tak, tak.
A teraz możecie się odzywać do takich marek, no, które są rozpoznawalne na całym świecie.
No tak, mieliśmy już kilka podejść do festiwalu, które chcieliśmy zrobić nawet właśnie na własną rękę. U nas akurat nastąpił ten problem, że kwestia line-upu nie zgrała się w czasie, ale mogę zdradzić, że jesteśmy na bardzo jakby dobrej drodze, żeby na przestrzeni roku pojawiło się kilka takich mini festiwali od nas, ale też będziemy na pewno pracować cały czas nad tym, żeby jednak tego swojego festiwalu się dorobić, bo no jest to dla nas ważne, tylko chcemy wyczuć po prostu dobry moment, nie chcemy wejść na ścieżkę festiwalową z jakimś srogim falstartem.
A wróćmy do tego Anthraxa, tak?
Mhm.
To jest zespół naprawdę potężny, jeden z wielkiej czwórki thrash metalu. Jak w ogóle doszło do współpracy?
Wiesz co, tu akurat też mieliśmy trochę szczęścia, że znajomi z agencji Left Hand Sons zaproponowali nam współpracę przy tym koncercie. Oni dostali ofertę od jeszcze innych znajomych z innej agencji, którzy w tym terminie nie mogli to zrobić, no i zaufali im i nam. I stwierdziliśmy, że fajnie będzie połączyć siły. No szczerze muszę przyznać, że jakby to nie było tak, że długo się staraliśmy o ten koncert, czy jakby walczyliśmy o kontakt. Po prostu oferta spłynęła jakby do Left Hand Sons, a oni jakby przekazali ją do nas i wyszło to tak, że połączyliśmy siły.
Ale to znaczy, że znali waszą robotę, to znaczy, że robiliście robotę dobrze, tak? Skoro się odezwało do was i na agencję.
No tak. Jakby też wiedzieliśmy, że jesteśmy już w stanie podjąć się takiej produkcji i że nie zrobimy tego źle. No i dla nas też to było kolejne wyzwanie, więc oczywiście ucieszyliśmy się bardzo, jak zobaczyliśmy taką propozycję i jakby długo się nie zastanawialiśmy, że w to wejdziemy. No i na pewno jest to bardzo fajne. Bardzo fajne jest to doświadczenie zobaczyć Scotta, Jana i resztę ekipy. No i przede wszystkim no, takim ludziom zrobić koncert, no to jest jednak fajne przeżycie. No. Tak naprawdę możliwość zrobienia im koncertu cieszyła mnie ogromnie, bo jest to zespół wielka legenda i naprawdę szanowany na całym świecie i móc być promotorem dla takiego zespołu w Polsce to jest po prostu zaszczyt tak naprawdę.
No dobra, przygotowujecie miejsce, dogadujecie się z agencją, z agentem danego zespołu, to znaczy, że z zespołem przed koncertem nie macie zbyt dużego kontaktu?
Nie, z reguły to właśnie wychodzi na takiej zasadzie, że to wszystko pośredniczą agenci i management. Często zespoły angażują się w te działania promocyjne, typu wysyłają nam na przykład filmiki, w których zapraszają fanów na koncert, czy też dają dostęp do swoich sociali. żebyśmy mogli reklamować koncerty przez ich kanały. To są decyzje stricte podejmowane przez zespoły z reguły. No ale oczywiście to wszystko musi przejść przez management. Jakby no bezpośrednio nie kontaktujemy się z zespołami, a jakby też nie taka rola nasza. Zawsze powtarzam, że rola organizatora to nie współufalanie się z zespołami i nie szukanie w nich przyjaciół, tylko my jednak wykonujemy pracę. I oczywiście fajnie jest się napić piwka z zespołem po koncercie, ale tylko jeżeli on tego chce tak naprawdę, bo najgorsze co można zrobić to być organizatorem natrętnym, który szuka jakby przyjaciół w tych zespołach. Pamiętajmy o tym, że to jest też praca tych zespołów i to też często ciężka praca. Oni też potrzebują czasu dla siebie, którego jest bardzo mało na tych trasach. Spokoju, wyciszenia, spokoju takiego psychicznego i to też staram się często ludziom mówić. To nie jest tak, że to jest często gwiazdorzenie ze strony tych zespołów, tylko to jest po prostu szanowanie czasu prywatnego.
Okej, czyli tak. Zaklepanie terminu, zaklepanie sali, dalej marketing.
Tak, tak. Jakby no, jeżeli już dochodzimy do tego, że dostajemy potwierdzenie naszego dealu, no to tak, no to na scenie skupiamy się, oczywiście od razu ruszamy z promocją, skupiamy się przede wszystkim na socialach w pierwszej kolejności, ale jesteśmy też agencją, która nie rezygnuje, że tak powiem, z form analogowych promocji, typu na przykład ulotki, jakieś gazety i tak dalej. Uważam, że to cały czas jest potrzebne. Cały czas wierzę w nośniki typu radio, gazety i tak dalej. No może to jest trochę naiwne, bo wiadomo, no gazety jakby no kupuje coraz mniej ludzi, no ale wiem, że osoby, które kupują, to są osoby, które są naprawdę tym zainteresowane. A też często wykupujemy reklamy w jakichś niszowych magazynach.
Następny etap? Marketing ruszył.
Przede wszystkim no, kontrola sprzedaży biletów i w zależności od tego, jak idą te bilety, no to działania promocyjne, ale już stricte w związku ze sprzedażą biletów. To oczywiście no, jest jakby w tym wszystkim kluczową sprawą, no i powiedzmy, że no, w zależności od zespołu, czy to są dwa, czy miesiąc przed koncertem, nadchodzi kolejny etap, czyli produkcja koncertu i ustalanie wszystkiego z tour managerem, z managementem zespołu. Oczywiście cały czas przez to wszystko się przewijają też kwestie papierkowe, finansowe, faktury, te sprawy. No ale tak, no ostatni etap to już jest produkcja po prostu koncertu, która trwa też właśnie, tak jak mówię, zaczyna się już miesiąc, czy czasami dwa miesiące przed koncertem, kiedy trzeba naprawdę tak dobrać ludzi do pracy, zatrudnić odpowiednią ekipę, w zależności od tego, ile osób potrzebuje dany zespół, dogadać dźwięk, rider techniczny, światła i tak dalej. No i ostatnie to przychodzi dzień koncertu, który jest zawsze kluczowy. No ale wtedy to już tak naprawdę i my wszystko wiemy, co mamy robić. Ekipa techniczna wie, czego od nas oczekuje, więc już tylko pytanie, czy my się sprawdzimy i czy oni będą bezproblemowi i czy wszystko przybiegnie po naszej ich myśli.
A to co podczas koncertu jeszcze robicie? To nie jest tak, że przygotowujecie cały koncert i jest koncert, siadacie w specjalnych swoich siedzonkach i
nie,
oglądacie?
Nie, oczywiście, że nie jest tak. Oczywiście, że nie jest tak. No my przede wszystkim też się cały czas zajmujemy produkcją. Oprócz tego, że podczas otwarcia bram też często siedzimy na biletach, kontrolujemy listy. Tak naprawdę jesteśmy pierwszymi osobami, które wchodzą do klubu i ostatnimi, które wychodzą. Czyli jesteśmy przed przyjazdem zespołu i jesteśmy po wyjeździe zespołu z klubu. No i tak naprawdę musimy sprawdzić, czy wszystko w klubie się zgadza, czy jest przygotowana scena, czy są przygotowane stoliki pod merch, czy wszystko jest, co trzeba na backstage'u. Musimy przygotować catering. Często jest tak, że robimy to przy mniejszych koncertach sami. Czasami jest tak, że po prostu zespoły są samowystarczalne i naprawdę mimo pytań, czy nie potrzebują czegoś od ciebie, oni mówią nie, poradzimy sobie sami, wiemy co mamy robić, dziękujemy bardzo i tak dalej. Także, ale są zespoły, które naprawdę potrzebują cię mieć cały czas przy sobie, no to zależy.
To brzmi jakby twój dzień polegał w 24 godzinach na pracy. Tutaj musisz zorganizować koncert, tutaj musisz być na koncercie.
Trochę tak, ale to z reguły wychodzi, tak kiedyś to liczyłem nawet i 15, i 16 godzin na nogach. Do pewnego momentu to się nie zmieniało, cały czas tak było, ale wraz ze wzrostem agencji też coraz rzadziej już jest tak, po prostu to przerobiliśmy, już po prostu nie mamy na to sił.
A to jak wygląda teraz taki twój dzień? Wstajesz, jesz śniadanie albo nie jesz?
Jem, oczywiście, że jem. Pracujemy wszyscy home office, tak naprawdę. Mój dzień wygląda w ten sposób, że no, się wstaję, karmię kota najpierw, później idę się umyć i od razu siadam do komputera. To jest tak, że często jakby już od rana mam telefony z bileterii o działania promocyjne, o wielkość sprzedaży i tak dalej. Ja muszę dzwonić do agentów, czy być w kontakcie z ich asystentami. Oni też kontrolują sprzedaż na bieżąco. W międzyczasie też kontaktuję się w sprawie bookingów różnych. Ja prowadzę też jakby w naszej firmie działania promocyjne, więc cały czas jakby kontakt z mediami, z promocją jest, idzie przeze mnie, w czym pomaga mi też nasz pracownik Bartek. Ja w sumie też osobą trochę od wszystkiego, bo przy produkcji też tak naprawdę działa, no ale my wszyscy w firmie jesteśmy osobami od wszystkiego. Czasami bywa tak, że jestem kilka godzin na słuchawce z moim wspólnikiem, właśnie Bartkiem, i omawiamy jakieś właśnie działania, oferty, które będziemy składać, czy też co można by zrobić, żeby jakiś koncert sprzedał się lepiej niż się sprzedaje, więc to ciężko jest tak określić, jak naprawdę wygląda mój dzień pracy, ale no bardzo, bardzo dużo czasu muszę spędzać na telefonie i na komputerze w tym momencie i staram się jednak robić sobie takie zdrowe przerwy od tego, bo może cię to pochłonąć, że nie wstaniesz od tego.
Jasna sprawa. A, czyli milion zakładek w przeglądarce, ileś klientów pocztowych, dwa Dokładnie. Telefony pod ręką. Taka bardzo menedżerska robota, tak?
Tak, tak. No jakby no wszystko musisz mieć pod kontrolą, cały czas być w kontakcie z ludźmi, jakby no z agencjami koncertowymi współpracuje właśnie bardzo dużo firm, właśnie bileterii, czy też patronów, ustalanie działań promocyjnych. To są jakby często krótkie tematy z tymi ludźmi, ale jest ich bardzo dużo, jakby kontaktów jest bardzo dużo, o wielu rzeczach musisz pamiętać. Ja w tej chwili już wszystkie moje działania mam spisane w specjalnej tabelce, żebym tego po prostu nie zapomniał i już działam coraz bardziej schematycznie. Staram się nie działać mimo wszystko w 100% schematycznie, bo jednak to jest trochę, uważam, niezdrowe, ale...
Ale jest taka lista must have, którą fajkowuję.
Tak, i musisz, co musisz zrobić, co musi być po prostu.
A zdarzyło się coś takiego... No na co nie byłeś przygotowany, nie wiem, zespół coś sobie zażyczył, co myślisz, o co im w ogóle chodzi?
Tak, no były takie rzeczy i to jakby przy ostatnim też koncercie Little Big była sytuacja, w której dostaliśmy wcześniej ridery, w których nie było informacji w ogóle o LEDach na scenie, ekranach LEDowych. I nagle okazało się, że agent zespołu pisze, że potrzebny jest ekran LEDowy, który jest, nie pamiętam dokładnie rozmiarów, ale był po prostu gigantyczny i to był gigantyczny koszt tego ekranu. Więc po prostu przeraziliśmy się, mieliśmy wcześniej policzone kosztorysy na ten koncert i tak dalej, wysłaliśmy to im. I nagle krótko przed koncertem przychodzi taka informacja. No i w tym momencie kontaktujemy się z tour managerem, żeby to załatwić i tak dalej. Okazuje się, że agent nas źle poinformował i że jednak te ekrany wcale nie są potrzebne, więc są sytuacje właśnie takie, wiesz, że tak naprawdę przejmiesz się czymś, zaczynasz działać, a potem się okazuje, że tak naprawdę luz. No czasami wynika w dzień koncertu, że czegoś nie ma na przykład, że było jakieś niedopatrzenie ze strony na przykład klubu, czy popsuł się jakiś sprzęt i trzeba na szybko załatwiać go w tym momencie. Więc no, są takie sytuacje podbrankowe. Odpukać w ostatnim czasie one się nie zdarzały i mam nadzieję, że będzie się zdarzać ich coraz mniej.
Ja sobie pomyślałem o takiej sytuacji, gdzie w Raiderze dostajecie, nie? Okej, potrzebujemy tego, noclegi, tyle miejsc, tak ma wyglądać garderoba, a do tego potrzebujemy miotacz płomieni.
Tak, wiesz co, sięgając pamięcią, nie przypominam sobie takiej rzeczy z Ridera w mojej agencji. Ja wcześniej, pracując w innych agencjach koncertowych, jakby pamiętam, że zdarzały się sytuacje typu stół do masażu na backstage'u albo wymóg od zespołu, że backstage ma wyglądać jak pokój i że mają być tam kwiatki, okienka, obrazy i tak dalej. W naszej agencji chyba tak się nie zdarzyło nigdy. Nie pracowaliśmy chyba nigdy z zespołem, który by miał takie wymagania. No, może na razie to i dobrze, ale kto wie, no jeszcze na pewno wiele nas czeka, wiele różnych zespołów i jestem, wydaje mi się, że jestem przygotowany na wszystko, ale wiem, że to nieprawda, bo po prostu cały czas się pojawia coś nowego i wiem, że coś jeszcze mnie zaskoczy w tym biznesie zawsze.
Wiem, że nic nie wiem, tak?
Tak, tak, tak. No to będzie cały czas po prostu, to jest nieustanne jakby, niby często jest tak, że przyjeżdżasz na koncert i myślisz sobie, no właściwie wszystko wiem już, jak to będzie, znam schemat koncertu, znowu to samo i tak dalej, ale i tak zawsze wynika, i tak zawsze znajdzie się coś, co cię zaskoczy i jednak stwierdzisz, kurczę, no tego to się nie spodziewałem, nie? No.
A z tych wszystkich koncertów, które organizowałeś, nawet czy się spodziewałeś, czy się nie spodziewałeś, to który tak najbardziej zapadł ci w pamięć, tak pozytywnie, który na tobie zrobił wrażenie? Myślisz sobie, zorganizowaliście go, a tutaj tak zaskoczył cię, może nie zaskoczył, ale po prostu takie wrażenie, wow.
Wiesz co, na pewno mam przy każdym koncercie Why She Sleeps, mam takie odczucie. Jest to zespół, który już organizowaliśmy bodajże z 4 czy 5 razy, dokładnie nie pamiętam. Ale to jest zespół, który jak po raz pierwszy zobaczyłem ich na scenie, jak nas zagrali, to właśnie miałem takie wow, że to jest po prostu coś świetnego, ale też to było takie wow, że ale fajnie, że coś takiego robię, że po prostu wiesz, że wtedy tak naprawdę odczułem prawdziwą satysfakcję z organizowania tego koncertu, że czasami faktycznie masz coś takiego, że organizujesz koncert, wszystko jest okej, stwierdzasz, że fajnie, ale są zespoły, które właśnie patrzysz na nie, jesteś dumny z tego, że to ty to robisz, nie?
A to czym on cię ujął? Czym to się różni?
Wiesz co, przede wszystkim energią, kontaktem z publiką. Ja lubię koncerty, które są bardzo żywiołowe i gdzie zespół i frontmeni mają fajny kontakt z publiką. Właśnie Sleep jest takim zespołem, gdzie wokalista po prostu lata po publice, wchodzi w nich. Pamiętam koncert w Krakowie, kiedy dostał od nas tort na urodziny z Why She Sleeps i on dostał ten tort na scenie i w tym momencie rzucił sobie nim w twarz, uderzył, a resztę torta rzucił w publikę i rzucił się w publikę. I to są takie momenty, kiedy myślisz sobie, wow, fajnie, że coś się dzieje wreszcie, to nie jest schemat, wiesz, to są jakieś, kurczę, fajne rzeczy, tak naprawdę szalone trochę. No a przede wszystkim jest to bardzo fajny zespół, bardzo fajni ludzie i za każdym razem, jak widzę ich na scenie, to mam ciarki. Teraz już mówię za każdym razem, ale no jak pierwszy raz ich organizowałem, to właśnie było takie wow.
Kopara w dół.
Tak, dokładnie. No.
Także fajnie. To fajnie, to jest znak, że jesteś w dobrym miejscu wtedy, nie?
Tak, no wtedy sobie myślę o tym, że tak, że to jest to, co chcę robić i fajnie, że mam takie szczęście, że mam tą agencję.
Super. To kurczę, tego w sumie wszystkim słuchającym i wszystkim muzykom, w ogóle wszystkim ludziom.
Wszystkim ludziom, wszystkim tak. Ludziom myślę, że robienie tego, co kochasz, to jest clue.
Czasami trzeba poczekać te 5 lat, znaczy poczekać,
trzeba to złe słowo.
Poczekać, być wytrwałym, ale też to nie do końca jest złe słowo, bo jakby trzeba być cierpliwym.
Cierpliwym, tak, ale pracować, nie, że samo czekać.
Tak, ale przede wszystkim no właśnie brakuje w dzisiejszym świecie tej cierpliwości. Wszystko musi być już, naraz, teraz właśnie. A czasami po prostu wystarczy być konsekwentnym w tym. I to nie chodzi o to, że ja tylko tak jakby mówię o swoim przykładzie, ale mam też wielu znajomych, którzy spełniają się w swoich dziedzinach, czy to są tatuatorami, czy na przykład rysownikami i tak dalej, ale no gdzieś przepękali pewne trudniejsze momenty w swoim życiu, ale cały czas robili to, co chcą robić i do tego dążyli i każdemu to polecam. Żeby nawet jeżeli musisz iść dodatkowo do pracy, żeby spełniać się w tym, co robisz, no to trzymaj się tego, bo to może zaprocentować, nie musi, ale na pewno będzie ci dawać zawsze jakieś tam szczęście, nie? I tak się czuję właśnie będąc w tej agencji.
Bardzo fajna myśl, myślę, że taka pod koniec, tak będziemy się zbliżać. Jeszcze mam do ciebie dwa takie pytania. Jakbyś teraz mógł się cofnąć w czasie i powiedzieć sobie na początku swojej ścieżki coś, jakąś radę, to co to by było?
O kurczę, to
co tego, byś chciał tego, wiedzieć,
pytania, tego pytania się nie spodziewałem. Wiesz co, jakbym mógł sobie jakąś radę, no to na pewno wróciłbym do tej cierpliwości, bo właśnie ten brak cierpliwości też często mi spędzał sen z powiek, jakby w gorszych momentach. teraz z perspektywy czasu już mógłbym sobie powiedzieć, stary, bądź spokojny, rób właśnie to co robisz, a wyjdzie ci to na dobre. Z drugiej strony, nie wiem, naprawdę nie wiem, co bym mógł sobie powiedzieć, bo tak naprawdę niczego, co się wydarzyło przez te wszystkie lata w tej agencji, nie żałuję i uważam, że właśnie nawet te najgorsze momenty były mi, Bartkowi, bardzo potrzebne. Uważam, że czasami nawet bardziej niż te sukcesy, bo sukcesy potrafią cię zmylić czasami i jakby trochę cię odrealnić. A jednak porażki dają ci to, że jednak z powrotem wracasz na ziemię i z powrotem zaczynasz myśleć w 100% tak realistycznie, więc może właśnie sobie znalazłem odpowiedź. Nie, powiedziałbym sobie, że nie bój się porażek po prostu. O, właśnie. W ogóle nie rozpatruję tych błędów w takiej perspektywie, że chciałbym, żeby tego nie było. Wręcz przeciwnie, uważam, że naprawdę to, w jakim miejscu jesteśmy teraz, to też dzięki temu.
Taka droga lekcja.
Tak, bardzo droga lekcja, ale uważam, że przydatna. I dla każdego lekcje są przydatne. I ja w ogóle mam takie podejście do życia, że po prostu staram się nie żałować. Bo po prostu wodę założyłem, że tak miało być. No i że po prostu to, jaki ja będę i jaka moja agencja będzie w przyszłości, jest uwarunkowane tym, co było. No i
kwestia wyciągnąć wnioski.
Wyciągnąć wnioski, tak, oczywiście, uczyć się z tej przeszłości i tyle po prostu.
No to jeszcze takie ostatnie pytanie, tak, dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o tobie i o twojej działalności. Gdzie mogliby ciebie znaleźć?
Gdzie mogliby mnie znaleźć? Kurczę, nie wiem, czy chciałbym im mówić, bo też jakby na pewno na Facebooku Winiary Bookings, tam jednak jesteśmy najbardziej aktywni. Oczywiście mamy też swoją stronę winiarybookings.pl, która jest jednak bardziej po prostu sklepem niż stroną internetową. Więc jeżeli jakiekolwiek newsy i informacje o koncertach, to wszystkie oczywiście znajdą się na Facebooku. Na Instagramie też jesteśmy aktywni jako Winiary Bookings. No a na naszej stronie internetowej można znaleźć wszystkie bilety kolekcjonerskie i do których też jakby zapraszam na tą stronę, bo te bilety są zawsze tańsze niż w innych punktach. A są kolekcjonerskie, więc jakby zachęcam też do kupna biletów właśnie przez tą stronę, bo też często ludzie pytają właśnie, a skąd takie fajne kartoniki, są na naszej stronie, ale no nie wszyscy jeszcze ją znają, także no zapraszam do śledzenia, bo cały czas działamy i możliwe, że w tym roku pęknie nam nawet setka koncertów zorganizowanych, także cały czas na bieżąco będziemy ogłaszać nowe rzeczy i myślę, że jest to śledzić.
Linka do Facebooka, Instagrama i strony internetowej na pewno podepniemy pod postem z dzisiejszą rozmową. A ja Tobie, Tomaszu, dziękuję serdecznie.
Ja też Ci bardzo dziękuję. Rozmowa przeszła bardzo fajnie, bardzo fajne pytania, także konkretne i super. Życzę powodzenia w dalszych
wywiadach. Dzięki wielkie i Wam również, żeby koncerty coraz były większe i coraz fajniejsze.
Dzięki wielkie.
Jeszcze raz wielkie dzięki za podzielenie się tą swoją tajemną wiedzą. Ale drodzy słuchacze, poza faktami na temat organizowania koncertów, to nie wszystko, co dostaliśmy od Tomasza. Będą też darmowe wejściówki dla Was na koncerty organizowane przez Winiary Bookings. Więc śledźcie naszego Facebooka Gabinet Niezależnych Działań Artystycznych i zapisujcie się na nasz newsletter. A może po odcinku pojawiły się w Waszej głowie jakieś pytania? Może organizujecie koncert i coś Was trapi? Dajcie znać w komentarzach, chętnie pomożemy. A Tobie, Tomaszu, jeszcze raz za wszystko wielkie dzięki. A teraz garść informacji o zapowiedzianej wcześniej niespodziance. Otóż dla słuchaczy naszego podcastu oraz osób śledzących nasz newsletter, Fundacja Warsztatownia przygotowała 15% zniżki na warsztaty w ramach akcji Wakacyjne Warsztaty Wokalne. Wystarczy wysłać maila z prośbą o zapis na warsztaty, podając hasło gabinet. Maile wysyłajcie na adres zapisy@warsztatownia.pl, a miasta, w których akcja ma miejsce, znajdziecie na stronie warsztatownia.pl. W obu przypadkach wszystkie litery W zastępujemy literą V. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o fundacji od jej prezesa Michała, to zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Zawód Muzyk na gabinet.art/zawodmuzyk2. Natomiast wszystkie notatki do dzisiejszego odcinka znajdziecie na gabinet.art/zawodmuzyk9. To chyba wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za to, że jesteście z nami i do usłyszenia. Hej!
Zawód muzyk.